dzięki znowu za zaproszenie. Cieszę się, że znalazło się parę osób, żeby się zebrać. Nie wszyscy są na wakacjach. My mieliśmy przywilej, żeby wrócić z Izraela w tym tygodniu, więc zaczynam teraz działać w Polsce znowu. Cieszę się, że mogę być z wami dzisiaj. Dzisiaj mamy 11 rozdział Dziejów Apostolskich. Przechodzimy przez tą księgę, jak tylko ja bywam, więc jeżeli chcecie usłyszeć poprzednie rozdziały, to zachęcam. Dzisiaj 11 rozdział i Witek przeczyta dla nas i zaczniemy od 11 rozdziału pierwszego wersetu.
Apostołowie i bracia przybywający w Judei dowiedzieli się, że również poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki. Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych, mówili, i jadłeś z nimi.
Więc pamiętamy może z poprzednich rozdziałów 8, 9, 10, że Ewangelia się rozpowszechnia, było prześladowanie w Jerozolimie i dotarło już do Samarytanów, do pogan. I teraz zobaczymy, jak dotrze dalej. I Piotr był w tym procesie, między innymi, jak pamiętacie, był Szczepan, który został zabity, był Filip i był Piotr. I Piotr był w Lody, potem był w Jopie, potem był w Cezarei i ostatnio, jak czytaliśmy 10 rozdział, to mieliśmy opowieść o Korneliuszu, który był setnikiem rzymskim wojsku i się nawrócił. I pod koniec tego rozdziału właściwie to ma miejsce, że jest ochrzczony w imię Jezusa. I Piotr tam był. Piotr był zaangażowany w to i jest tu podościałem wierzących ludzi. Podościałem uczniów Chrystusa. Bywał wśród pogan. Jadł z nim. Z nieobrzezanymi poganami. Więc ile razy my robimy coś, co nie jest zrozumiane przez ludzi wokół nas i krytykują nas bardzo szybko. Nas krytykują przed tym, że rozumiemy, że rozumieją. Przed tym, że ogarnęli, jaki jest temat. A co ważniejsze, to przed tym, że odkryli, co Bóg robi. I zobaczymy w tym rozdziale, że Bóg robi. Bóg idzie przed apostołami. Bóg wybiera ludzi, poszczególnych ludzi, typu Korneliusza, żeby prowadzić Kościół, prowadzić jego uczniów w nową erę, w nową strategię, w nową rzeczywistość. I teraz Piotr zaczyna za chwilę odpowiadać na tą krytykę. I zobaczymy, jak on do tego podchodzi. Więc idziemy dalej. Jeżeli możemy. To w takim razie Witku, to jeżeli nie działa, dzięki.
Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei. Modliłem się, mówił, w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba i dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie płazy i ptaki powietrzne. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie, zabijaj Piotrze i jedz. Odpowiedziałem, o nie, panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to 3 razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. Zaraz potem 3 ludzi wysłanych do mnie z Cezarei stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych 6 braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: poślij do Jafy i sprowadź Szymona zwanego Piotrem. On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru, co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli, wielbili Boga i mówili: a więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli.
Kluczowy moment w historii Kościoła. Moment, kiedy w Jerozolimie muszą decydować, muszą reagować na nowe wydarzenia i zdecydować, czy to jest od Boga, czy to jest herezja, czy będziemy to akceptować, popierać, promować, czy będziemy to zakazać. Więc nie jest to tylko ważny moment, jeżeli chodzi o rozwój Ewangelii, ale też jest ważny moment, jeżeli chodzi o rozwój Kościoła, że Kościół przyjmuje, jest konfrontowany przez nowe rzeczy, które nigdy nie były. I Kościół musi rozeznać, liderzy muszą rozeznać, czy to jest od Boga. Czy mamy to zakazać, czy mamy to promować i powielać. I wydaje mi się, że nie jeden raz w czasie historii Kościoła liderzy musieli konfrontować nowe zjawiska i się zastanowić, nie tylko z góry skreślić, że to jest nowość, więc to nie pasuje do naszych tradycji, do 1000 lat tradycji. To jest ich normalna reakcja człowieka. Przecież mamy te obrzędy, te zwyczaje, te reguły od 1000 lat i teraz są złamane. Teraz Piotr odwiedza pogan w ich domach. Mamy to akceptować, czy mamy to dementować? Mamy uczyć się od niego, czy mamy go za to upomnieć? Teraz on neguje, czy nie żyje według zasad judaizmu, które istnieją od 1000 lat. I to ma wielkie konsekwencje dla Kościoła, dla misji Kościoła. I Piotr jest konfrontowany przez ludzi, którzy wypunktują, że on nie ma szacunku dla żydowskich praktyk i praw. Dobrze jest, że Piotrek jest odważny. Nie tylko jest takim, który wychodzi z łódka na Morzu Galilejskim i chce pokonać świat, ale tu on jest gotowy walczyć, odpowiedzieć. On nie przyjmuje porażki. Nie przyjmuje tego, że ludzie go nie popierają. On jest gotowy powiedzieć dlaczego. I w tym samym prowadzi ich w rozumieniu Boga, oddawaniu w końcu chwały Bogu. I może przychodzi nam czasami w życiu podobne zjawiska, gdzie musimy bronić Ewangelia, musimy bronić to, co Bóg wsadził do naszych serc, bronić może inny zestaw praktyk, inne zwyczaje, inne sposoby, niż dotychczas byli zrozumiane w naszych kręgach. Piotr nie akceptował porażki, tylko swoją nie tylko gorliwością, ale przekonaniem, że to od Boga jest, wyjaśnia im, że to, że Bóg wysłał Jego, że Duch Święty został wysłany. Kim On jest, żeby oponować Boga, żeby powiedzieć, że nie uczestniczy w to. I w końcu widzimy, na koniec tej wypowiedzi Jego, to o tym mówiliśmy ostatnio, więc nie zamierzam za dużo powiedzieć o tym wydarzeniu nowego. Natomiast pod koniec jest ten kluczowy moment, kiedy uczniowie milczą i zastanawiają się i w końcu dochodzą do podobnego wniosku jak Piotr, że wysyłanie Ducha Świętego, przemówienia do Piotra, żeby w ogóle pojechał do Cezary, żeby wszedł do budynku setnika rzymskiego, że to było od Boga. To jest niesamowity moment w historii Kościoła. Przełom. Że teraz będzie coś nowego, niezbadanego, niezrozumianego. Ale ten przyjęcie tego oznacza szereg implikacji, wnioski. Jaki styl życia teraz prowadzić? Jak się odnosić do żydowskich praktyk, które były niekwestionowane przez 2000 lat? Jak się odnosić jako uczniowie Jezusa pomiędzy Żydami i poganami? Jak mamy ze sobą obyć? Jak Kościół Jerozolimski ma przyjąć nowych wierzących? I co się stało z tymi ludźmi, o których była mowa w poprzednich rozdziałach? Co się stało z Korneliuszem? Nie wiemy. Nie o to chodziło Łukaszowi, żeby śledzić wątek każdego. Co się działo z Filipem, który był bardzo zaangażowany, istotny w niesieniu Ewangelii dalej? Nie wiemy. Nie o to chodziło. Ale wydaje mi się, dlaczego Łukasz wybiera taki fragment? Mógłby na różnych wątkach, ścieżkach iść w swoich opowieściach, ale on się skupia skrótowo i strategicznie koncentruje się na to, że Piotr teraz, wielki apostoł Piotr, jest w tym zaangażowany i wraca do Jerozolimy i przyniesie ze sobą totalnie nową nowinę. I z tego, co czytałem w innych źródłach, to te pogłoski, te wieści dotarli do Jerozolimy przed Piotrem. Piotr został w Cezarei podobno jakiś dłuższy czas po nawróceniu Korneliusza. Więc jego fama, to co się dzieje w Cezarei, doszło do uszy jerozolimskich przed Piotrem. Już krytyka się zaczęła przed jego dotarciem do Jerozolimy. Wiele pytań teraz, jeżeli przyjmują to będą mieli wiele pytań do omówienia. Nowe wino, na ile to nowe wino może mieścić się w starych bukłach? Idziemy dalej. Dzięki, Andrzej.
Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Pawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.
To musiało być trudne dla tych liderów w Jerozolimie. Mają wieści z Cezarei o Piotrze i potem słyszą o tym, co się dzieje w Antiochii. Chciałem wam pokazać, gdzie Antiochii leży, ale nie jest to tak łatwo dzisiaj. Tam widzicie Antiochia. Tu jest Cezareja, Judea, czyli Syria, północna Syria, jest Antiochia. Czyli Ewangelia już w tym momencie doszła od Judei, Jerozolima do Cezarei przez Jopa i teraz tak daleko do Antiochii. I już mamy wierzących z Cypra. W Cyprze to oni to są tym zaangażowani. A w Jerozolimie tu oni liderzy próbują w jakiś sposób ogarnąć sytuację, bo sytuacja zaczyna się rozlecieć. Jak teraz interesować się tym, co się dzieje w Antiochii? I w Antiochii jest kolejny etap ważny. Antiochia była dużym miastem. Około 500 tysięcy ludzi. To było budowane przez Seleucjuszów, jeżeli znacie tą historię między testamentami. I wielu Seleucjuszów nazywało się Antiochus. Mieli na imię Antiochus. I stąd jest ta nazwa Antiochii. Nie tylko mamy jeden Antioch w takich czasach. Więc to było kluczowe miasto dla rozwoju chrześcijaństwa. Dlaczego? No widzimy tu, że najpierw wierzący dotali do Żydów, do synagogów. Jeszcze nie było strategii, żeby dotrzeć do Boga. Strategia była, żeby pójść do Żydów. Dopiero później Paweł rozpowszechnia strategię, żeby iść do pogan, ale na razie ci mają się temu, żeby działać w synagogach wśród Żydów. To było miejsce Antioch, gdzie najpierw powiedziano o nich, że są chrześcijanami. I zobaczmy, że to słowo chrześcijan, raz to jest nowe, Jezus tego nie używał. Wygląda na to, że apostołowie nie wymyśleli tego, tylko nazywano ich w Antiochii. Kto ich, oni sami nie wymyśleli tego zwrotu chrześcijan. Nazywano ich po raz pierwszy tu chrześcijanie. Ktoś, nie wiadomo kto, ale nie ktoś, nie Bóg. Proszę? Chrystusowy. Okej. Chrystusowy. Ktoś to wymyślał. Do tego czasu to oni byli drogą. Nazwano ich drogą. No, co możemy z tego wnioskować? No to pewnie to określenie nie jest tak bardzo istotne. Jezus, Piotr, Paweł, nie wygląda na to, że oni mieli czyć. Apostołowie w Jerozolimie. Teraz będziemy zakładać nowy kościół i to się nazywa chrześcijanie, Chrystusowe. Nikt nie wpadł na to. Ale to ma szalenie duże konsekwencje dla kościoła. Dlatego, że jako część, jako sekt żydowski, oni byli uznani przez Rzymian jako kościół z licencją, zlicencjowane religię. Jako nowość to nie mieli takiego przywileju. Mamy podobnie w Polsce chyba dzisiaj, żeby dostać licencję, żeby być nowym kościołem i cieszyć się tymi przywilejami.
To nie jest tak łatwo.
W dzisiejszych czasach. W tamtych czasach widocznie, nie wiem, czy oni w ogóle się starali o to, żeby być oficjalnym, oficjalną religią uznaną przez Rzym. W każdym razie to przyniesie im później problemy. I jak mają się odnieść, jeżeli oni są teraz częścią czegoś nowego, czy nawróceni, mesjanistyczni Żydzi, jak mieli się odnosić do żydowskiej religii, do Tory, do praktyk żydowskich? Jeżeli teraz przechodzimy na coś, to jak się odnieść do tego, od czego my się odłączaliśmy? Więc to, że oni zaczynają być nazwane jakąś nową tożsamością, mieli plusy, pewnie, że oni teraz rozumieją, jestem taki, jesteśmy inni od takich, ale też przywiozło ze sobą nierozumienie i pewne problemy i kwestie, pytania, z którymi musieli borykać. Wnioskuję z tego, że to nazewnictwo jest dużo mniej istotne w tych czasach, jak mamy w dzisiejszych czasach. Nie wiemy, dlaczego oni zostali tak nazwani, z jaką motywacją ludzie ich w ten sposób kategoryzowali, ale to miało swoje plusy i minusy. I teraz mamy reakcję Kościoła na to, co się dzieje w Antiochii. Jak pamiętamy, to, co się stało z Korneliuszem, Cezarei, Piotr to wywalczył, ale teraz jest co innego. Są w Antiochii zarówno Żydzi i celują na Żydów, ale tam w Antiochii też spotkają pogan. Jak oni mają jako mieszanka ze sobą obcować. Są tu Żydzi, którzy są obrzezani i są tu nieobrzezani poganie. I oni teraz poznają Jezusa. Jak mają się obcować? Mają razem oddać Bogu chwałę? Czy ci, którzy są obiezani, czy będą namawiać tamtych, teraz musicie, jeżeli chcecie z nami być, to musicie dać się obiezać, bo to jest ważne dla nas. Dla was może być bolesne, trudno. Chcecie być z nami? Oczekujemy tego. Jak mają, i znowu kolejne pytania, które się rodzą, żeby wiedzieć, jak tu możemy żyć. Czyli mamy tu kolejny etap od Samarytan przez poganie i teraz przez mieszanka, która patrzy na siebie i myśli, czy mamy z nimi być, czy oni są nasi? Wiele pytań, które wydaje mi się nie są tak dalece od nas dziś. Jak nazywać siebie? Jak się zorganizować? wiele, wiele pytań, które oni mają. I znowu kluczowy moment w tym procesie, w historii Kościoła, wysyłają Barnaba. Wysyłają kogoś, kto jest człowiekiem wiary, człowiekiem zachęty. Człowiek, który ma Ducha Świętego w sobie. Wysyłają go, żeby coś tu zrobić. Żeby zrozumieć, w jaki sposób doprowadzić to do jakiegoś uporządkowania. I Barnaba, który jest sam Żydem z Cypru, znany jest za jego dobroduszność, wybiera Pawła, żeby pojechał z nim. Ciekawe dlaczego. Nie wiemy dlaczego, ale możliwe, Barnaba wiedział, że Paweł się interesuje tym wątkiem, tą ścieżką. Że Paweł pewnie jakiś renomę zdobył. Że Barnaba akurat wraca się do niego i prosi go, żeby pojechał z nim. Więc mamy tu co najmniej dwóch bardzo kompetentnych ludzi, którzy jadą tam, żeby zbadać sytuację. I wydaje mi się, w historii Kościoła niewątpliwie, nawet za moje czasy i w moim doświadczeniu, to mieliśmy, osobiście miałem tu w Polsce to, że co robimy z katolikami, że mieliśmy ludzi z Zachodu, którzy przyjechali, żeby zbadać, czy to jest od Boga, czy to jest herezja. Mamy do czynienia z tym, że ludzie przyjeżdżają, szczególnie jeżeli coś się dzieje. Jak nic się nie dzieje, no to wtedy może się nie zjawią. Ale jak coś się dzieje, no to wtedy to musimy zbadać, czy to jest od Boga, czy to jest coś groźnego. Więc mamy tą wizytę Barnaba i Pawła. I zobaczymy, czy uda nam się. O, super, ten razem. Dobra, dziękuję.
W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza. Uczniowie postanowili więc, że każdy według możności pospieszy z pomocą braciom mieszkającym w Judei. Tak też zrobili, wysyłając jałmużnę starszym przez Barnabę i Szawła.
No widzimy tu akcent, który był za tamte czasy podobno. Żydzi oczekiwali, że jak Mesjasz będzie, przyjdzie, to w tym momencie mnoży się ewenement proroctwa, proroków. I tu mamy proroka, który prorokuje, że będzie głód. Ten głód widzimy w Józefus, że to miało miejsce w Palestynie około 45-47. Klaudius był w tym momencie przy władzy od 41 do 54, więc gdzieś w tych pierwszych latach 40 to mamy do czynienia z tym głodem. I ciekawe jest, że w tym czasie Józefus też pisze, że Helena i Izates, którzy byli królami, króli i królowa w północnej Mesopotamii, oni byli już nawróceni w tym czasie. Więc Ewangelia już doszła dosyć daleko w północ i oni przywieźli do Jerozolimy jedzenie i pieniądze. I wiemy oczywiście, że Paweł też w swoich pielgrzymkach dba o Jerozolimę, że Jerozolim ciągle potrzebował pomocy z tych różnych rejonów. Więc wiemy, że uczniowie w Jerozolimie nie mieli łatwo w domu. Nie tylko, że musieli borykać się z tymi z tą ekspansją Kościoła do nowych terenów, z nowymi pytaniami nieprzewidzianymi, wcześniej niedoświadczone przez nikogo wydarzenia, ale oni też mieli ten problem lokalny, że był głód. I ciekawe tu, że Barnaba i Saul wysyłają do starszych, do liderów w Jerozolimie odpowiedź, hojną odpowiedź od prowincji, od Antiochii. Więc co z tym zrobić? Co zrobić z takim rozdziałem? Niby to są może dla nas dalekie sprawy. Sprawy, które może nas nie za bardzo dotyczą. No chciałbym na koniec, może na pewno można wiele lekcji wyciągnąć z tych pierwszych walk, bitw, postanowień apostołów, liderów, starszych w Jerozolimie, jak też te zespoły, te wędrujący misjonarze wysłane, jak Barnaba czy Saul, Paweł. No, wydaje mi się, jeden argument Piotra na samym początku to jest działanie Ducha Świętego. Że Bóg idzie przed nami. I czasami zadaję pytanie studentom, kto jest pierwszym misjonarzem w Biblii? Nie zadam razu. Kto jest pierwszym misjonarzem w Biblii? No? Jakie macie pomysły? Dokładnie. Więc pierwszy misjonarz to Bóg. Myślę, bardzo dobrze, że Bóg działa jako osoba, która zmienia, która idzie, która ma jakąś przesłanie, żeby jakąś strategię, jakiś zamysł, jakiś plan. To przede wszystkim to jest Pan Bóg. On jest misjonarzem. On nie stoi, nie siedzi na tronie i nic nie robi. On jest aktywny. I powołał apostołów, i powołał Jonasza. No, Jonasz był człowiekiem, który śledził, próbował uciec od Boga. Ale Bóg jest tym, który idzie w przód. On w przypadku Jonasza przygotowywał Nynewę. Po prostu użył wtedy Jonasza, żeby zrobił swój kawałek. I Jonasz był potrzebny, Bóg używał go, ale Bóg już poszedł przed nim. I tak samo mamy teraz, jeżeli chodzi o apostoła. Nieznane, niewyobrażalne rzeczy są. Spotkają. Ale ważne jest, żeby rozpoznać Boga. Co Bóg robi? Bo Bóg jest głównym misjonarzem. Nasze zadanie najwyżej to jest, żeby skoczyć na te fale. Bo te fale są. Pytanie, Bóg nie jest bierny. Nie jest pasywny. Pytanie, czy my rozumiemy, czy my dajemy sobie trudu, żeby myśleć, co Bóg robi w moim życiu, co Bóg robi wokół nas. I oczywiście drugie pytanie będzie wtedy, jeżeli twierdzę i mam rację, że Bóg działa w ten sposób, co ja muszę zmienić, co ja muszę robić. I może to są, na pewno to będą, bo Bóg jest zajęty wielkimi sprawami. To mogą być wielkie zmiany dla nas. Czy jesteśmy na to gotowi, żeby inaczej myśleć niż dotychczas? To, co było oczywiste dla nas przez dziesiątki lat, jestem gotowy to zmienić. Jesteśmy na to gotowi. Bo Duch Święty nie śpi. I Bóg nie potrzebuje naszych fajnych planów. Bóg potrzebuje, żebyśmy byli zaangażowani w Jego plan. W Jego. Koncentrowali się na to, co On robi. Więc Piotr jest na fali. I Paweł oczywiście też jest na fali. Oni przyniosą Ewangelię dalej. Czy my jesteśmy na tych falach? Czy tak nadajemy? Czy po prostu jesteśmy zajęci totalnie innymi rzeczami? Przypuszczam, że wielu z nas jest. Czy patrzymy na to, co Bóg robi w naszym życiu? Co Bóg robi wokół nas? Co musimy zmienić? Nowy rok mamy za rogiem. Czy jesteśmy gotowi na zmianę? Jak reflektujemy na tym. I czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy dostępni? Jeżeli stwierdzimy, jeżeli Bóg nas przekonuje, to wtedy pytanie Jego nieraz jest, a kto pójdzie dla mnie? Czy jesteśmy gotowi w odpowiednim czasie powiedzieć tak? I Barnaba, czy możemy być tacy dobroduszni, taką zachętą, jak Barnaba? Barnaba szedł do sytuacji potencjalnie konfliktowej, gorącej. I szedł w to dobrodusznie, zachętą. Czy my jesteśmy ludźmi, którzy wchodzą, spotkają się z problemami, zjawiskami i zachęcamy z dobrodusznością? Czy jesteśmy takimi? Wydaje mi się, że to przyniesie owoc. Jeżeli potrafimy nie być ściągnięty w dół przez konflikty, kłótnie, urazy, skrzyty, że nie skupiamy się na to, czy na ile nasza mowa jest taka, żeby zniechęcić siebie i słuchaczy. I na ile nasza mowa jest, żeby budować i siebie, i słuchaczy. I wydaje mi się, że Barnaba tu działa odświeżająco, chcąc pokazać Boga, chcąc zachęcać ludzi. Czy to miejsce tu jest miejscem zachęty? Zachęcam, żeby było. Oczywiście to, że jesteśmy zachęceniem, nie oznacza, że wszystko jest, wszystko wolno. Działamy jak możemy. To Paweł szczególnie, to był strateg. Ktoś, kto nie marnował czasu. Przypuszczam, że Barnaba też. Ale potrafili nawet z tej celowości nie zjechać na ludzi, ale żeby zachęcać, żeby to miejsce stało się wielkim miejscem, miejscem ważnym dla rozwoju chrześcijaństwa. Na pewno jest wiele więcej takich lekcji i będziemy dalej rozważać to, co jest w Antiochii w 13 rozdziale szczególnie, ale na razie jesteśmy w momencie, przełomowym momencie, kiedy zarówno ci wysłani, jak i ci, którzy zostali w Jerozolimie, muszą odczytywać Bożą wolą w skrajnie nowy sposób i być gotowy na wielkie zmiany. To pytanie, czy my jesteśmy tacy otwarci na wielkie zmiany w naszym rozumieniu i w naszym życiu. Amen. Panie Boże, dziękuję Tobie, że Paweł, Piotr, Barnaba, apostołowie w Jerozolimie potrafili wczytywać, rozeznać, jaka jest Twoja wola, jak Twój Duch działa. I dlatego byli gotowi nie tylko, żeby poprzeć, ale żeby promować te nowe inicjatywy, nowe wino w nowych pukłachach. Oni byli gotowi na to, żeby zachęcić tych, którzy byli w tym zaangażowani. I modlę się o nas, żebyśmy byli uważni, żeby wiedzieć, co Ty robisz. Jakie zmiany chcesz od nas? Jaka jest Twoja wola dla nas? Jak my możemy przyczynić się do rozwoju Twojego Królestwa, aby Twoja imię była chwalone? Amen.